Lekcja czwarta. 23 lipca. Ujrzeć oblicze złotnika. Sobota po południu, 16 lipca. Tekst pamięciowy. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Drugi list do Koryntian 3:18. Pewnego razu. M. Carmichael 1867-1951. Protestancka misjonarka pracująca w Indiach, zabrała grupę dzieci ze swego sierocińca do tradycyjnego warsztatu złotniczego. W palenisku opalanym węglem znajdował się wklęsły pojemnik, a na nim leżała mieszanina soli, owoców tamaryndowca i mączki ceglanej. W tej mieszaninie umieszczona została bryłka złota. Gdy ogień strawił umieszczoną tam mieszaninę, złoto stopiło się i oczyściło. Po wystudzeniu złotnik wyjął szczypcami zastygnięte złoto i ocenił jego czystość, by w razie potrzeby powtórzyć proces. Za każdym razem proces wytapiania był ponawiany w wyższej temperaturze. W pewnej chwili któreś z dzieci zapytało, skąd wiadomo, że złoto jest już czyste? Jest tak wtedy, gdy widzę w nim wyraźnie moje odbicie, odpowiedział złotnik. Bóg pragnie nas oczyścić jak złoto, aby zmienić nas na swój obraz. To zdumiewający cel, tym bardziej, że chrześcijański charakter rozwija się w nas jedynie wtedy, gdy przechodzimy wytapianie w życiowych tyglach. Tydzień w skrócie, jaką rolę odgrywa cierpienie w procesie oczyszczania? Jak rozumiemy to wszystko w kontekście wielkiego boju? Niedziela, 17 lipca. Na jego obraz. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci. List do Rzymian 8:29. Na początku Bóg stworzył nas na swój obraz, ale obraz ten został zniekształcony przez grzech. Jakie widzimy przejawy zniekształcenia obrazu Boga w ludzkości? To oczywiste, że zostaliśmy skażeni przez grzech. Zobacz list do Rzymian 3:10-19. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jadrzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszeni i nędzą na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Jednak pragnieniem Boga jest przywrócenie nas do pierwotnie zamierzonego stanu. Tego dotyczy nasz dzisiejszy werset. Wskazuje on Boży plan, zgodnie z którym ci, którzy poddają się Duchowi Świętemu, stają się podobni do obrazu Syna Jego. Ale jest także inny wymiar tego. W człowieczeństwie miał się ujawnić sam obraz Boga. Chwała Boga i chwała Chrystusa wiąże się z doskonałością charakteru Jego ludu. Jak rozumiesz ją powyższą wypowiedź Ellen White? Zobacz także Księga Hioba 1:1-22. Był mąż w ziemi z imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc, wołorały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądę i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na młódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Ewangelia Mateusza 5, 16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Pierwszy list do Koryntian 4, 9. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi. List do Efezjan 3, 10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Jako chrześcijanie musimy zawsze pamiętać o tym, że uczestniczymy we wszechświatowym dramacie. Wokół nas toczy się wielki bój między Chrystusem a szatanem. Walka przybiera różne formy i przejawia się na wiele sposobów. Choć wielu rzeczy nie wiemy, to jednak jako wyznawcy Chrystusa możemy zrozumieć, że mamy pewną rolę do odegrania w tym dramacie dziejów i możemy przynosić chwałę Chrystusowi naszym życiem. Wyobraź sobie, że znajdujesz się na boisku wielkiego stadionu. Na trybunach po jednej stronie zasiadają niebiańskie istoty wierne Panu, a po drugiej stronie zasiadają upadłe istoty pod wodzą Lucyfera. Gdyby twoje życie w ciągu ostatniej doby zostało odtworzone na boisku, to która strona kibicowałaby ci? Jak twoja odpowiedź świadczy o tobie? Poniedziałek, 18 lipca. Wiara w oczyszczającym ogniu. Uczestniczyć w walce to jedno, ale uczestniczyć w walce, nie widząc nawet przeciwnika, to zupełnie coś innego. Właśnie z czymś takim mamy do czynienia jako chrześcijanie. Wiemy, że istnieją pewne zewnętrzne siły i odczuwamy ich wpływ w naszym życiu, a jednak musimy iść naprzód przez wiarę, ufając temu, który jest niewidzialny. Co było istotą zmagań Hioba? Czego Hiob nie widział? Z drugiej strony, co przyjmował przez wiarę wbrew próbom, których doświadczył? Przeczytaj Księga Hioba 23, 1-10. Na to odpowiedział Job i rzekł, i dziś moja skarga pełna jest goryczy, bo jego ręka zaciążyła na moich westchnieniach. O, gdybym wiedział, jak go znaleźć, jak dojść do jego trybunału, przedłożyłbym mu moją sprawę, a moje usta napełniłbym dowodami. Chciałbym poznać słowa, którymi by mi odpowiedział, i dowiedzieć się, co mi powie. Czy w swojej wielkiej mocy będzie się prawował ze mną? Nie. Byleby tylko zwrócił na mnie uwagę, a wtedy człowiek sprawiedliwy będzie się z nim prawował i przez mego sędziego będę uznany za niewinnego na zawsze. Oto, gdy idę naprzód, nie ma go, a gdy się cofam, nie zauważam go. Gdy szukam go po lewej stronie, nie dostrzegam go, gdy się ukrywa po prawej, też go nie widzę. Zna bowiem drogę, którą postępuję, gdybym nie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Nawet wśród straszliwych prób Hiob ufał Panu. Wbrew wszystkiemu postanowił wytrwać. Tym, co dawało mu wytrwałość, było złoto. Nie jakiś złoty medal, na którym miałby liczyć, ale oczekiwanie, że trzymając się Boga, wyjdzie z tej próby jako czyszczone złoto. Nie wiemy, w jakim stopniu Hiob zdawał sobie sprawę z tego, co działo się za kulisami zdarzeń. Bez względu na to, jak dużo nie rozumiał, to jednak wytrwał w oczyszczającym ogniu. Czy boisz się ognia? Czy martwisz się z powodu żaru trudnych okoliczności? Być może, jak w przypadku Hioba, nie rozumiesz, dlaczego Bóg dopuszcza, by ten żar cię dotykał. Być może trudno ci się przystosować do nowej pracy czy miejsca zamieszkania. Być może znosisz złe traktowanie w zakładzie pracy, a nawet we własnej rodzinie. Być może cierpisz z powodu choroby czy jakiegoś niedostatku. Choć trudno to zrozumieć, to jednak Bóg może się posłużyć takimi próbami, by oczyścić cię i ukształtować twój charakter na swój obraz. Hiob pragnął wyjść z tego doświadczenia wypróbowany jak złoto. Skupiał uwagę na tym celu i to pomagało mu przetrwać tragedię, która go spotkała. Mocnym świadectwem jego charakteru jest to, że mimo dotkliwego cierpienia zdawał sobie sprawę z tego, iż to, co go spotyka, służy jego oczyszczeniu. Chociaż dużo rzeczy nie rozumiał, to jednak wiedział, że te próby go oczyszczą. Jak doświadczyłeś oczyszczającego wpływu życiowych prób? W jaki jeszcze inny sposób możesz zostać oczyszczony, pomijając doświadczenie cierpienia? Wtorek, 19 lipca. Ostatnie słowa Jezusa. Jezus przebywał w Jerozolimie. Zbliżał się czas Jego męki i śmierci na krzyżu. Według Mateusza ostatnią godzinę nauczania przed Paschą Jezus spędził, opowiadając swoim uczniom przypowieści, w tym te o 10 pannach oraz te o owcach i kozłach. Przypowieści te dotyczą naszego sposobu życia w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa. Dlatego nabierają szczególnego znaczenia w naszych czasach, gdy znaki rychłego powtórnego przyjścia Jezusa mnożą się w świecie, jak nigdy dotąd. W przypowieści o 10 pannach wielu komentatorów biblijnych upatruje w oliwie symbolu Ducha Świętego. Ellen White potwierdza taką interpretację, ale dodaje, że oliwa jest także symbolem charakteru, którego nikt nie może uzyskać za nas. Przeczytaj tę przypowieść. W jaki sposób jej znaczenie zmienia się w zależności od tego, czy postrzegamy oliwę jako symbol Ducha Świętego, czy jako symbol chrześcijańskiego charakteru? Co wynika z tej przypowieści dla ciebie, jeśli oliwa symbolizuje Ducha Świętego? A co, jeśli symbolizuje chrześcijański charakter? Oliwa jako Duch Święty. Oliwa jako charakter. Przeczytaj przypowieść o owcach i kozłach zawartą w Ewangelii Mateusza 25:31-46. Na podstawie jakich kryteriów nastąpi rozdzielenie na owce i kozły? A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić, a kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię, i kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do Ciebie. A król, odpowiadając, powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przejęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Zwróć uwagę na to, że król oddziela owce od kozłów na podstawie ich uczynków, ich charakteru. Choć Jezus nie uczył zbawienia z uczynków, to jednak widzimy, jak ważny jest rozwój charakteru w planie zbawienia i jak ci, którzy są prawdziwie zbawieni przez Chrystusa, będą odzwierciedlać to zbawienie w swoim życiu i charakterze. Amerykański ewangelista Dwight Moody od 1837 do 1899 stwierdził, że charakter jest taki, jakim jest człowiek znajdujący się w ciemnościach. Jakim człowiekiem jesteś, gdy nikt na ciebie nie patrzy? Jak świadczy to o potrzebie zmian w twoim życiu i charakterze? Środa, 20 lipca. Roztropni. Wczoraj zwróciliśmy uwagę na to, jak ważny jest rozwój charakteru tych, którzy czekają na powtórne przyjście Chrystusa. Dzisiaj przyjrzymy się znaczeniu charakteru tych, którzy żywo doczekają tego wydarzenia. Przeczytaj Księga Daniela 12:1-10. Jaki jest kontekst opisanych tutaj wydarzeń? Jakiego okresu w historii świata dotyczy ta przepowiednia? Jak wersety te świadczą o charakterze ludu Bożego w tym czasie? Jakie cechy są przypisane wierzącym w odróżnieniu od bezbożnych? Zobacz także objawienie Jana 22:11, Księga Daniela 12:1-10. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud. Każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali. Jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki, kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie, będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem, Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł, idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Objawienie Jana 22:11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Daniel otrzymał informację, iż przed powtórnym przyjściem Jezusa nastąpi czas ucisku, jakiego nie było nigdy wcześniej w dziejach świata. W Księga Daniela 12:3-10 otrzymaliśmy opis sprawiedliwych i bezbożnych w tym czasie. Zwróć uwagę, że bezbożni będą postępować bezbożnie, Księga Daniela 12:10 w przeciwieństwie do sprawiedliwych, którzy, jak zapowiada Księga Daniela 12:3, będą jaśnieć, bo zostali oczyszczeni, wybielani i wypławiani w tym czasie takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. Ponadto bezbożni nie będą mieli poznania, ale sprawiedliwi będą roztropni i otrzymają poznanie. Poznanie czego? Matematyki, nauk ścisłych, wyższej krytyki Biblii. Przypowieści Salomona 1:7. Mówi, że bojaźń Pana jest początkiem poznania. W tym kontekście roztropni to ci, którzy mają zrozumienie wydarzeń związanych z końcem świata, w tym czasu ucisku. Nie są tymi wydarzeniami zaskoczeni, bo na podstawie studium Słowa Bożego wiedzą, co ma nastąpić. A co najważniejsze, wiedzą dość, by ów czas ucisku mógł ich oczyścić. Z drugiej strony bezbożni będą się utwierdzać w buncie i trwać w bezbożności. Istotne jest to, że otrzymaliśmy tu obraz ludzi, którzy przeszli proces wytapiania i oczyszczania. Choć przyglądamy się tym wersetom w kontekście końca świata, jakie zasady wskazane w nich pomagają nam lepiej zrozumieć proces oczyszczania, jakiemu jesteśmy poddawani już teraz? Czwartek, 21 lipca. Charaktera wspólnota. W popularnej piosence wokalista Paul Simon z amerykańskiej grupy rockowej Simon i Garfunkel zaśpiewał w 1965 roku: jestem skałą, jestem wyspą. Czy kiedykolwiek czułeś się tak, zabiegając o swoją indywidualność? Być może słyszałeś nawet ludzi mówiących: moja wiara w Boga to moja prywatna sprawa. Nie chcę o tym z nikim rozmawiać. Co Paweł podkreśla w tym fragmencie swojego listu? Jaką rolę przypisuje wspólnocie? Przeczytaj Efes 4:11-16. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroże błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. W liście do Efezjan Paweł porównuje Kościół do organizmu ludzkiego. Jezus jest głową, a Jego lud, Jego ciałem. W list do Efezjan 4:13 możesz zauważyć ostateczny cel życia w takiej wspólnocie, doświadczenie pełni Chrystusowej. W tym celu potrzebujemy siebie nawzajem. Oczywiście można być chrześcijaninem także w pojedynkę. Wielu ludzi na przestrzeni wieków było wręcz zmuszonych samodzielnie walczyć o wiarę, gdy spotkali się z szyderstwami i prześladowaniami. Jest to wyraźne świadectwo mocy Boga pozwalającej jednostkom nie ulegać naciskom. Jednak Paweł podkreśla tutaj ważną prawdę, iż doświadczamy pełni Chrystusowej i objawiamy ją, gdy współdziałamy w społeczności z innymi chrześcijanami. Co musi się wydarzyć według list do Efezjan 4:11-16, zanim pełnia Chrystusowa objawi się w chrześcijańskiej wspólnocie? Czym różni się świadectwo wspólnoty objawiającej pełnię Chrystusową od pojedynczego chrześcijanina przejawiającego pełnię Chrystusową? Jakie skutki znaczenie ma to w kontekście wielkiego boju? Zobacz list do Efezjan 3:10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, łatwo jest być miłym, gdy nie ma się do czynienia z ludźmi albo widuje się na co dzień tylko takich, od których nie jest się zależnym. Trudniej jest natomiast wtedy, gdy mamy do czynienia z ludźmi pełnymi wad i niesympatycznymi. Jednak jeśli okazujemy takim osobom łaskawość i życzliwość, to wówczas wydajemy świadectwo o prawdzie Bożej, któremu nie sposób zaprzeczyć. Piątek, 22 lipca. Do dalszego studium. Kształtowanie charakteru jest największym zadaniem, jakie kiedykolwiek zostało powierzone ludziom i nigdy dokładne studium nad nim nie było tak ważne, jak dzisiaj. Żadna z poprzednich generacji nie spotkała się z tak wielkimi wydarzeniami. Nigdy młodzi ludzie nie stawali w obliczu tak wielkich niebezpieczeństw, jakie czyhają na nich dzisiaj. W przypowieści głupie panny zostały przedstawione jako błagające o oliwę, ale bez powodzenia. Jest to symbol tych, którzy nie przygotowali się przez rozwinięcie charakteru, by ostać się w czasie kryzysu. To jest tak, jakby udali się do swoich bliźnich i powiedzieli: daj mi swój charakter albo będę zgubiony. Te, które były mądre, nie mogły użyczyć swojej oliwy, by podtrzymać gasnące lampy głupich panien. Charakteru nie da się przenieść z jednego człowieka na innego. Nie można go kupić ani sprzedać, trzeba go wyrobić. Pan dał każdemu człowiekowi okazję do ukształtowania sprawiedliwego charakteru w czasie próby. Nie zapewnił jednak sposobu, przez który jeden człowiek mógłby użyczyć drugiemu charakteru, który rozwinął w trudnych doświadczeniach, ucząc się od wielkiego nauczyciela, aby okazywać cierpliwość w próbie i wiarę usuwającą góry niemożliwości. Pytania do dyskusji. 1. Co oznacza kształtowanie charakteru? Jak możemy to czynić? Na ile priorytetowo traktujesz kształtowanie swojego charakteru? Jak ważne jest ono dla twojego zboru? 2. W czwartkowej części lekcji mówiliśmy o roli wspólnoty w życiu chrześcijanina. Jak funkcjonuje twój zbór jako ciało Chrystusa? Jak reprezentuje cię Chrystusa jako wspólnota? Podczas studium biblijnego porozmawiajcie o tym, co możecie poprawić w tej sprawie. 3. Podczas studium biblijnego omówcie znaczenie kształtowania charakteru w kontekście zbawienia wyłącznie z łaski przez wiarę w Jezusa. Jeśli jesteśmy zbawieni dzięki Jego sprawiedliwości i doskonałemu charakterowi, to dlaczego potrzebujemy rozwoju naszego charakteru? 4. Amerykańska głuchoniewidoma pisarka Helen Keller 1880-1968, która w wieku 2 lat straciła wzrok i słuch, napisała: charakteru nie można rozwijać z pokoju i ciszy. Tylko poprzez doświadczenia prób i cierpienia można wzmocnić duszę, oczyścić wizję, zainspirować się ambicją i osiągnąć sukces. Czy zgadzasz się z tymi słowami? Podczas studium biblijnego omówcie powiązanie istniejące między charakterem, cierpieniem i wielkim bojem.